Panie, chwydzie naszemu Bogu Ojcu za dar Syna Jego, Jezusa Chrystusa, którego w kosztownym imieniu jesteśmy teraz wspólnie zgromadzeni. Ja cieszę się, że mogę być tu wśród Was. Ja byłem wielokrotnie jeszcze tam przy ulicy Żółkiewskiego, z bratem Marianem znamy się już trochę lat. I Waszym tu w nowym miejscu w Czechowicach Południowych to dowiedziałem się między innymi z DPŻ-u, który normalnie abonuję, i cieszę się, że w tym miejscu jest głoszone Słowo Boże. Ja poniekąd zostałem zobowiązany do usługi na temat zwiedzeń, na temat tego, co się dzieje w dzisiejszym świecie. I chciałbym powiedzieć, że my żyjemy w bardzo poważnych czasach. My żyjemy w czasach, które, gdy ja wracam z mojego wieku, gdy cofnę się na lata wstecz, na lata przed wojną czy po wojnie, to było zupełnie inaczej. Dzisiaj zamieszanie wśród ludu Bożego, bo ja nie mówię już o tym świecie, ale zamieszanie wśród ludu Bożego jest tak wielkie, jest tak wiele nauk, tak wiele różnych historii się głosi, że ciągle to zapytanie się pojawia, gdzie jest prawda? Prawda jest w Bożym Słowie. I ja cieszę się, raz przeczytał tu listu do Efezjan. List do Efezów to jest taki szczególnie list apostoła Pawła. On go pisał pomimo tego, że on 3 lata nauczał w Efezie, to on jeszcze pisał list, żeby ich napomnieć, żeby ich uzupełnić. I w 6 rozdziale jest takie miejsce, które jest bardzo wymowne dla nas w obecnych czasach i również związane z tym tematem. Jest, kiedy apostoł Paweł kończył ten list, 6 rozdział, 10 wiersz, on pisze tak: na ostatek, bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego. Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim, albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko. Tutaj chciałbym powiedzieć, że w książce Pokój z Bogiem, nie wiem, czy ją znacie, to dawno ta książka była publikowana, chyba 40 lat temu. Autor tej książki, Billy Graham, pisze w ten sposób, że triumfem szatana w okresie średniowiecza było to, że w kościele został umiejscowiony przeciwnik szatan w otchłani i jak i przedstawiony był przedstawiony jako głupie bydle z rogami, z kawałkiem łańcucha i widłami, i wystarczyło, jak on się wychylił z otchłani, tam trochę święconej wody on się cofał. I to jest niezgodne ze Słowem Bożym, bo tu jest pisze, że on jest wokół nas, on jest wysoko, czyli on jest tutaj i my mamy tutaj, jak apostoł Paweł pisze, my mamy z nim walczyć, my się musimy przeciwstawiać. On nie atakuje tych, którzy są jego własnością, ale my jako lud Boży musimy być czujnymi, żebyśmy się mogli ostać. I my wiemy, że apostoł Paweł, kiedy on był na drodze do Jerozolimy, to wiemy, że on miał takie szczególne serce do narodu, do ludzi, którzy byli w Efezie. Efez był trudnym miastem. W Efezie była ta świątynia Diany Efeskiej. To było coś wspaniałego. I tam ludzie żyli w rozkoszy, o tych wszystkich rozległościach nie chcę mówić. Tam też był, tam była świątynia, a w podziemiach świątynia była centrala banku i tak dalej. A więc i to zawsze, pieniądze zawsze były z tym związane. I tam apostoł Paweł uczył 3 lata, 2,5 roku, a potem jeszcze pół roku. I kiedy on szedł do Jerozolimy i słyszał o tym, że czekają go więzienie, czeka go prześladowanie, to on szedł pomimo tego do Jerozolimy i on poprosił, ponieważ nie mógł już wstąpić do Efezu, żeby tam usłużyć tym braciom, poprosił ich, żeby przyszli do Miletu i on się do nich zwrócił. To jest opisane w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. Czytamy 20 rozdział, 16 wiersz. Albowiem Paweł umyślił był minąć Efes, aby nie przyszło czasu trafić w Azji, bo się śpieszył, jeśli można, aby był na dzień świąteczny w Jeruzalemie. Wtedy z Miletu poszedł do Efezu, przytwał do siebie starszych zborowych, którzy, gdy do niego przyszli, rzekł im. Ja nie chcę tego całego czytać, to jest godne polecenia, ale tu jest napisane tak, że chciałbym powiedzieć, 24 wiersz mówi, wszakże ja nic nie dbam i nie jest mi droga dusza moja, bym tylko bieg mój z radością wykonał i posługę, którą wziąłem od Pana Jezusa na oświadczenie Ewangelii łaski Bożej. I teraz jestem tutaj i więcej nie oglądacie oblicza mojego, wy wszyscy, między którymi chodziłem, każąc Królestwo Boże. I dalej pisze, przeto oświadczam się wam dnia dzisiejszego, że mnie jest czysty od krwi wszystkich, albowiem nie chroniłem się, żebym wam nie miał oznajmić wszelkiej rady Bożej. Pilnujcie wtedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście pasli zbór Boży, który nabył przez własną krew. Bo ja to wiem, że po odejściu moim wnijdą między was wilki okrutne, które trzodzie polgować nie będą. I z was samych powstaną mężowie mówiące rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów. Przetoż czujcie, pomnąc, że przez 3 lata w nocy i we dnie nie przestawał napominać ze łzami każdego z was. A teraz, bracia, poruczam was Bogu i słowu łaski Jego. A więc widzimy, że apostoł Paweł, ten, który miłował zbór w Efezie, jakkolwiek geograficznie Efez nie leżał w centrum Małej Azji, czy obecnej Turcji, ale to było miejsce, gdzie schodzili się, to był szlak handlowy, tam był wielki ruch, dużo ludzi tam bywało i on tam głosił przez 3 lata. I on się nie zadowolił tym, że głosił, ale jeszcze raz prosi wszystkich starszych zboru, on nie był w stanie już być w tym zborze, prosił, żeby paśli zbór Boży, który nabył sam Pan swoją świętą drogą krwią. To jest kosztowna rzecz. My jesteśmy własnością Pana, nabyci przez Jego ofiarę na krzyżu Golgoty, gdzie krew Jego została przelana. I to jest poselstwo, które ma być głoszone, dopóki Pan nie przyjdzie, czy dopóki nas Pan nie odwoła. Dzisiaj słyszymy bardzo wiele różnych nauk, ale chciałbym powiedzieć, poselstwo o krzyżu Golgoty, pieśni o Golgocie, to są te najkosztowniejsze pieśni, bo wskazują na to, że tylko dzięki łasce, dzięki śmierci naszego Pana, naszego Jezusa, dzięki temu, kiedy On powiedział, wykonało się, my wiemy, że ta zasłona się rozerwała i otrzymaliśmy wolny przystęp do tronu Boga, naszego Ojca. Kiedyś to było dostępne tylko raz w roku kapłanowi, najwyższemu kapłanowi. I on musiał składać cały szereg ofiar. On musiał wykonywać wiele zaleceń, które były w zakonie. A jeszcze nie było pewne, jak on tam wejdzie za tą zasłonę, czy on się tam odstoi. Ja tak się interesowałem tym, no a jakby się tam przewrócił. Okazuje się, w kronikach żydowskich pisze, że on był uwiązany za prawą nogę u kostki i on z tą liną wchodził za zasłonę. Taka świętość była przed obliczem Bożym. I my wiemy, że przez ofiarę Pana Jezusa na oczach wszystkich, którzy byli z tym barankiem, którego mieli spożywać, on był zabijany przez kapłanów w świątyni, oni wszyscy zobaczyli, że otworzyło się to miejsce najświętsze, do którego my teraz mamy przystęp. I za to niech będzie Bogu naszemu chwała. Ale wiemy jedno, że tak wiele rzeczy się głosi, tak wiele rzeczy się pojawia u nas teraz, żeby zwieść, by można wybrane. I tematem moim chciałbym, skoro mówimy o zwiedzeniach, o niebezpieczeństwach w dzisiejszym okresie, a wszyscy mówimy o tym, że żyjemy w czasach ostatecznych, bo to, co się dzisiaj dzieje, jak my popatrzymy jeszcze parę lat wstecz, to było nie do pomyślenia. Dzisiaj zupełnie inaczej. I wiemy, że diabeł przeciwnik, mając krótki czas, on ze zdwojoną siłą, różnymi sposobami chce zwieść kogo? Wybranych. I takie miejsce, które lepiej o tym mówi, to jest zapisane w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Ja myślę, że to miejsce wszyscy znamy, ale ja parę wersetów z tego przeczytam. Wiem, że uczniowie byli z Panem Jezusem i wszyscy byli pełni podziwu, kiedy patrzyli na budowlę świątyni. My wiemy, że świątynia po powrocie narodu izraelskiego z niewoli babilońskiej została odbudowana już nie w takiej wspaniałości, jak to było za czasów króla Salomona, ale potem Herod Wielki, on rozbudował tą świątynię, tam ileś tam tych kolumn z białego marmuru, tą świątynię 40 lat budowali. I on, jakkolwiek był Edomito, nieprzyjacielem Żydów, o tym dobrze wiedzieli Rzymianie, dlatego go nasadzili na to stanowisko króla. My wiemy, on nienawidział Żydów jako Edomita, ale on sobie ich pozyskał. I uczniowie mówią do Pana Jezusa, patrz, wspaniała budowla. A Pan Jezus mówi, tu nie zostanie kamień na kamieniu. I my wiemy, że to proroctwo się dokładnie wypełniło 70 lat w 70 roku po zdobyciu Jerozolimy. I to pierwsza część prorocza 24 rozdziału Ewangelii Mateusza się wypełniła, bo my wiemy, że Jerozolima została zburzona, zdobyta i zburzona. I również to miejsce najświętsze, ta świątynia, została zburzona. I my wiemy, że tam jest meczet w Jerozolimie, meczet Omar. My wiemy, że pozostała ściana płaczu, to zostało, ale ile metrów w lewo, w prawo i tak dalej, gdzie stała ta świątynia, to są ciągle te dyskusje. Dlaczego? Bo nie został kamień na kamieniu. Normalnie archeolodzy, wykopaliska i tak dalej potrafią wiele rzeczy stwierdzić, ale akurat tu w tym wypadku to się spełniło w 100%. I dlaczego? Kiedy wojska Rzymianie, wojownicy rzymscy weszli już do tego miejsca najświętszego, gdzie uciekali ci kapłani, to już był wieczór, już było ciemno i wrzucono pochodnie do pomieszczenia, gdzie byli ci kapłani, bo oni jeszcze czym mogli, tym rzucali na atakujących żołnierzy i od tej pochodni zapaliła się świątynia, to znaczy te części drewniane, którymi były obłożone te ściany kamienne. A te drewniane elementy, które pokrywały to miejsce, to były powlekane warstwą złota. I w tej temperaturze się to wszystko stopiło. I kiedy się stopiło, to między te szczeliny fundamentu i tak dalej, to płynne złoto tam się odcudziło i pozostało w formie kropli, czyli takich sopli. I kiedy już ustał ten dym po pożarze, w następnych dniach, to żołnierze rzymscy zauważyli tam grudki złota. I oni rozrywali te kamienie, żeby no, zdobyć trochę tego złota i w związku z tym rozebrali fundamenty tej świątyni, że to, co tu jest dokładnie napisane, nie zostanie kamień na kamieniu, się dokładnie wypełniło. A więc widzimy, że w Ewangelii Mateusza uczniowie się pytają, Panie, kiedy się to stanie? A on co mówi? On mówi, uczniowie się pytają, 24 rozdział, 3 wiersz, druga część, powiedz nam, kiedy się to stanie i co za znak przyjścia tego i dokonania świata. I odpowiadając, Jezus rzekł im, patrzcie, aby was kto nie zwiódł. Albowiem wiele ich przyjdzie pod imieniem moim, mówiąc, ja jest Chrystus, i wielu zwiodą. I chciałbym powiedzieć, że wielu zwiodą. I teraz takie pytanie, czym jest zwiedzenie? My wiemy, że są zwodziciele, którzy chodzą, ludzi nabierają na różne sumy pieniężne i tak dalej, to się dzieje, ale my widzimy, że tu chodzi o zwiedzenie wybranych. I Pan Jezus to mówi do swoich uczniów, do tych, którzy mu byli najbliżej, patrzcie, aby was kto nie zwiódł. A więc to przesłanie jest do mnie, do ciebie i do każdego z nas. Nikt z nas nie może powiedzieć, ja już jestem tak obznajomiony w Słowie Bożym, że już nikt nie zwiedzie. I zwiedzenie jest osiągniętym celem pokuszenia. My wiemy, że my jesteśmy narażeni na najróżniejsze pokusy. Nasze oczy, nasze pożądania to ciągle w nas żyje, bo my chodzimy w tym celu, w tym ciele. A odnoszone zwycięstwo nad pokuszeniem jest odrzuceniem zwiedzenia. To sobie możemy powiedzieć. I chciałbym powiedzieć, że apostoł Jakub pisze, za największą radość miejcie, gdy w różne pokuszenia wpadacie. No, czy my się tak radujemy? Ja o sobie powiem, wolelibyśmy, żeby było jak najmniej albo w ogóle. Ale jest tak napisane, za największą radość, gdy my odnosimy zwycięstwo, to mamy wtedy radość. I apostoł Jakub tak wyraźnie pisze, że za największą radość miejcie. I tu jest tak wiele mówione w Ewangelii Mateusza o tych zwiedzeniach i Pan Jezus to powtarza tu kilkakrotnie. Patrzcie, aby was kto nie zwiódł. I tutaj w dalszym ciągu, ja tak tylko dla wyjaśnienia powiem, że ja ciągle jeszcze używam Biblii Gdańskiej, starego tłumaczenia. Muszę powiedzieć, że ono jakkolwiek język w niektórych miejscach nie jest taki nowoczesny, to jednak jest bardzo wiernym tłumaczeniem. A więc 5 wiersz mówi, albowiem wielu ich przyjdzie pod imieniem moim, mówiąc, ja jest Chrystus i wielu zwiodą i usłyszcie wojny i wieści o wojnach. Patrzcie, abyście sobie się nie trwożyli, albowiem musi to wszystko być, ale jeszcze nie tu jest koniec. Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będą głody i mory i trzęsienia ziemi miejscami, ale to wszystko jest początkiem boleści. Wtedy was podadzą w udręczenie i będą was zabijać. I będziecie w nienawiści u wszystkich narodów dla imienia mego. A tak wiele się ich zgorszy, a jedni drugich wydadzą, jedni drugich nienawidzieć będą. I wielu fałszywych proroków powstanie i zwiodą wielu. A iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielu. Ale kto wytrwa aż do końca, ten zbawion będzie. albo i będzie kazana Ewangelia Królestwa po wszystkim świecie na świadectwo wszystkim narodom, a wtedy przyjdzie koniec. Jeszcze raz przeczytam 24 wiersz następny. Albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie, fałszywi prorocy i czynić będą znamiona wielkie i cuda, tak iżby zwiedli, by można i wybrane. O tym wam przepowiedział. A w 35 wierszu my czytamy: niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A więc widzimy, to wszystko tutaj jest zapowiedziane przez samego Pana Jezusa i my żyjemy w tym czasie, kiedy się to dzieje, mory, głody. Ja ciągle mówię, że zwiedzenia były i będą do końca dni. I to, co ja przeczytałem, tą przestrogę apostoła Pawła do Efezów, to, co w 20 rozdziale przeczytałem, chciałbym powiedzieć, że to było skierowane do ludu Bożego, nie do tego świata, to nie jest w liście pastoralnym, ale to jest konkretnie do zboru i to jest konkretnie do nas, do każdego z nas. I my wiemy, kiedy Pan Jezus zaczął działać, to diabeł przeciwnik również zaczął działać. Jan Chrzciciel, który torował drogę Jezusowi, mówi: przybliżyło się Królestwo Niebieskie, pokutujcie. Dzisiaj słowa pokuta, no, też tam dla tych Azjatów, dla tych jakichś prymitywnych ludzi, my, no, mówi się o upamiętaniu, ale chciałbym powiedzieć, pokuta, metanoide, znaczy poznać swój stan i odwrócić się. Poznać swój stan i odwrócić się. Pan Jezus tak bardzo dokładnie to powiedział, mówiąc o marnotrawnym synu. On poznał swój stan, ale on nie został przy tych świniach, przy tym omłocie, przy tym, co się żył, ale mówi: pójdę do Ojca, zrobię ten zwrot. I jest wielka łaska, że my mamy możliwość pokutować. Nie? My wiemy, że jest takie bardzo takie miejsce, które mówi o fakcie, że Ezaw, który zgardził pierworodztwem, tym błogosławieństwem ojcowskim, on tego z płaczem szukał, ale nie było mu dane miejsce pokuty, żeby odwrócić tę sytuację. My wiemy, że Judasz, który wydał Pana Jezusa, on szedł przed kapłanów i mówił: wyznał, wydałem duszę niewinną, wydałem krew niewinną, ale dla niego nie było miejsca pokuty. A my żyjemy w tym czasie łaski, kiedy jeszcze pokuta może być, ale diabeł przeciwnik mówi: pokuty to tam dla tych Azjatów, dla jakichś tam ludów, ale nie dla nas. O, pokuta jest darem Bożym i to nie jest czymś jednorazowym, ale w naszym życiu każdy z nas robi bilans dzisiaj, w każdym dniu, wieczorem i: Panie, w czym uchybiłem, raz przebacz. Racz mi przebaczyć, bo uchybiły. Ale teraz chciałbym przeczytać takie jedno miejsce z Ewangelii Marka. Zaraz ewangelista Marek opisuje. Zaraz w pierwszym rozdziale przeczytałbym takie trzy miejsca. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, czwarty wiersz. Jan chrzcił na puszczy i kazał chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów. W siódmym rozdziale, w siódmym wierszu mówi: idzie za mną mocniejszy, możniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u obuwia jego. Jan ci was chrzcił wodą, ale on będzie was chrzcił Duchem Świętym. I my wiemy, kiedy Pan Jezus zaczął działać, tym heroldem, tym, który zapowiada Jego przyjście, to był Jan Chrzciciel. I my wiemy, że Pan Jezus wszedł do świątyni w Kapernaum. I wszedł w sabat i nauczał, o tym czytamy 21 i 22 wiersz. I tu jest napisane: zdumiewali się wszyscy nad nauką Jego, bo odróżnili, że uczył jako moc mający, nie jako nauczony z piśmie. Każdy młody człowiek od 6 roku życia w narodzie izraelskim musiał chodzić do synagogi na nauczanie i my wiemy, że nauczali prawo i tak dalej, to jest szeroki temat. Chciałbym powiedzieć, że nauczali ci, którzy znali zakon. Ale kiedy zaczął nauczać Pan Jezus, to wszyscy zauważali, o, to jest jakaś inna nauka. Za tą nauką idzie moc. I my tu czytamy takie miejsce, 23 wiersz. A był w bóżnicy ich człowiek, mający ducha nieczystego, który zawołał mówiąc, ach, cóż my z Tobą mamy, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś, abyś nas wytracił. Znam Cię, kim jesteś, żeś On święty Boży. I zgromił go Jezus, mówiąc, umilknij, a wyjdź z niego. Wtedy rozdarszy go duch nieczysty, zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I wylękli się wszyscy tak, iż się pytali między sobą, mówiąc, cóż to jest? Cóż to za nowa nauka, iż mocą i duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I rozeszła się wieść o nim prędko po wszystkiej krainie leżącej około Galilei. Dlaczego ja to miejsce przeczytałem? To miejsce ma takie szczególne znaczenie. Możemy tutaj zauważyć, że do bóżnicy przychodzili ludzie, tam był czytany zakon, tam były głoszone kazania i tam przychodzili różni ludzie, tam przychodził ten człowiek, który był związany, on był opętany demonicznie. On przychodził, odchodził, nic się nie działo. Ale z tą chwilą, jak się pojawił Jezus, to te moce ciemności, te moce demoniczne, które były w tym człowieku, nie mogły milczeć i my czytamy to, co tu ten demon powiedział. Pan Jezus nie pozwalał, żeby te demony mówiły, że On jest Synem Bożym. On nie chciał takiej rekomendacji właśnie przez moce, dlatego On zabraniał w dalszym ciągu też tego pierwszego rozdziału czytamy, że On wypędzał demony, uwalniał ludzi, bo było tak wiele związanych ludzi w tym wybranym narodzie izraelskim. Ale tutaj podam jako przykład, że jeśli nie, dopóki nie było Jezusa, to ten człowiek wchodził, wychodził i wykonywał jakoby swój obowiązek. Ale z tą chwilą, jak się spotkał z Jezusem, to my wiemy, że te moce nie mogły wytrwać. I co możemy zauważyć? Że żyjemy w okresie takiej wielkiej mobilizacji sił ciemności. Diabeł, przeciwnik, widzi, że ma krótki czas. To, co się dzieje, to, o czym mówimy, to, o czym mówią te proroctwa, to my zauważamy, że się wypełniają na naszych oczach. I chciałbym powiedzieć, że przeciwnik zmobilizował wszystkie swoje siły, żeby zwieść nas wybranych. Bo powtarzam już drugi raz, że nie musi zwodzić tych, którzy są Jego. I my wiemy, że do zwiedzenia służą najróżniejsze środki komunikowania się. Kiedyś, tu jest powiedziane, że będzie Ewangelia głoszona na całym świecie. Kiedyś mało kto miał radio, a żeby w radiu głosili Ewangelię. Ja przed wojną sobie zrobiłem jako chłopak detektor, ale w radiu pamiętam, że to już tylko taki szczegół, w 1934 roku był pogrzeb marszałka Piłsudskiego i to była krótka audycja w radiu. Pierwszy raz to była jakaś msza, no, która była na Wawelu. Ale w radiu Ewangelii nie głoszono. A teraz wystarczy kręcić tą gałką, to my słyszymy, my możemy języka nie rozumieć, ale my pieśni i tą treść duchową, którą niosą te pieśni, my to odróżniamy, że na całej kuli ziemskiej jest głoszona Ewangelia. Jest cały szereg urządzeń, które mogą odtwarzać z taśm no teraz może i z dysków, Ewangelię, tam gdzie nie można głosić, w tych różnych narzeczach jest głoszona Ewangelia. I ciągle jeszcze są tłumacze, którzy tłumaczą Ewangelię na różne narzecza, bo na te podstawowe języki Ewangelia jest już przetłumaczona. I tu jest powiedziane, będzie Ewangelia głoszona. I zauważmy jedno, że przez te najróżniejsze środki masowego przekazu możemy zauważyć to, co jest zapisane w liście do Koryntów w drugim rozdziale, w drugim liście, jedenastym rozdziale, tam jest powiedziane i nie dziw się, bo i sam szatan przemienia się w anioła światłości. Sam szatan się przemienia w anioła światłości. I gdy my popatrzymy, ile jest w prasie, w radiu, czy w telewizji, kto ogląda, czy w internecie, tych najróżniejszych uzdrowicieli, oni oferują swoje usługi za darmo, żeby tylko położyć na kogoś ręce, żeby kogoś tylko związać i zanieczyścić. To jest ich celem. I oni zamieniają się w anioła światłości, bo oni leczą, nie? A jak wiele ludzi idzie, nie pomoże, nie zaszkodzi, ale no z tą chemią już mamy tego dosyć, nie? Tych lekarstw, ale może jakieś tam środki i tak dalej, włoży ręce. I w każdej gazecie co tydzień można zobaczyć jakiś Filipińczyk, czy jakiś tam sami uzdrowiciele. Oni działają i zamieniają się w anioła światłości. Ale gdybyśmy patrzyli na to, to chciałbym powiedzieć, że my musimy być czujnymi, tak jak apostoł Paweł to powiedział do starszych w Efezie, których zgromadził. Chciałbym powiedzieć, że my, tak patrząc do konkordancji, jest ponad 25 wersetów, ponad 25 miejsc w Nowym Testamencie, które mówią o zwiedzeniach. I z tego możemy wnosić, jak to jest ważny temat. Ewangelista Jan pisze w pierwszym liście, w czwartym rozdziale, nie każdemu duchowi wierzcie. A apostoł Paweł mówi o liście do Koryntian, pisze, mówiąc o darach duchownych, o darze rozeznawania duchów. O darze rozeznawania duchów. I my wiemy, że musimy być bardzo czujni. Nie wolno nam być zbyt pochopni, prędko od razu działać, nie? Są różne takie sympozje i tak dalej. No, nie chcę powiedzieć, że... ale młodzi ludzie bardzo gorliwi od razu się biorą za wypędzanie demonów i różne historie. Jak myśmy czytamy tą historię Pawła, który był w Filipii, a więc pierwszy raz był na kontynencie europejskim jako ewangelista, bo my wiemy, że Filipii to było pierwsze miejsce w Europie, gdzie Paweł zaczął głosić, to my wiemy, że kiedy on chodził na miejsce głoszenia Ewangelii, to była taka dzieweczka, która miała ducha wieszczego i ona wołała, to są słudzy Boga Najwyższego, którzy nam zwiastują drogę zbawienia. Zauważmy, ona mówiła prawdę. Ona mówiła prawdę, bo Paweł był sługą Boga i zwiastował drogę zbawienia. A my czytamy, że Paweł bolał nad tym. Możemy zauważyć, że on to się powtarzał raz, drugi i trzeci. Wyobraźmy sobie, że Paweł wyjeżdżał z Filipii dalej i taka jakoby prorokini zostaje w zborze. Ona by rozsadziła zbór. I zauważmy, że diabeł przeciwnik, to miejsce, gdzie powstał zbór, bo jak czytamy list do Filipensów, to pisze do biskupów, diakonów, którzy już tam byli, a więc ich było dużo, to zauważmy, gdyby tam ta niewiasta została, ona by miała ducha wieszczego, to była niewiasta opętana. I zauważmy, jak diabeł przeciwnik się posłużył, że ona takie słowa mówiła. A apostoł Paweł mówi raz, i drugi, i trzeci bolał nad tym, ale w końcu on w imieniu Jezusa Chrystusa rozkazał. I my wiemy, że on miał ten dar poznania i dla nas jest dary duchowe są po to, żeby zbudować zbór, żeby ochraniać zbór. I dlatego apostoł Jan pisze, nie każdemu duchowi wierzcie. Gdy słyszymy o czymś nowym, my słyszymy nieraz o takich bardzo wspaniałych jakichś przebudzeniach, coś pięknego się dzieje. I czy słysząc to, my mamy pokój, radość czy niepokój? Wiedzmy jedno, że Duch Święty, on w bardzo delikatny sposób, ale on mówi. A żeby słyszeć głos Ducha Świętego, my się musimy uciszyć. I kiedy słyszymy o jakimś wspaniałym przebudzeniu, to musimy się zastanowić. I są takie kryteria, które nam pozwalają ocenić. Pierwsze takie pytanie, czy to poselstwo jest głoszone zgodnie ze Słowem Bożym? To jest pierwsze. Czy to, co ten głosiciel głosi, czy to jest głoszone tak, jak Słowo mówi? Kamieniem probierczym jest dla nas Boże Słowo, które jest niezmienne. Drugie takie pytanie. Czy dzieło Golgoty jest centrum tego zwiastowania? Czy krzyż Golgoty jest centrum tego poselstwa? Charles Haddon Spurgeon, nie wiem, czy znany wam jest ten mąż Boży z XIX wieku. On jest autorem też takiej książki Klejnoty obietnic Bożych. Może ci starsi, to ja od dzieciństwa w domu zawsze przy śniadaniu to było czytane. Ten ewangelista Amerykanin, który głosił na stadionach, mówił, że moja Ewangelia, którą głoszę, zawarta jest w zdaniu o czterech wyrazach. Jezus umarł za mnie. Jezus umarł za mnie. Chciałbym powiedzieć, że tysiące ludzi się nawracało na stadionach na tą prostą Ewangelię. Dzisiaj się wiele rzeczy mówi, ale takie pytanie, czy centrum zwiastowania jest krzyż Golgoty, spojrzenie na wiarę na krzyż Golgoty? Następne takie pytanie, czy pokuta, śmierć własnego ja jest również głoszona? Czy jest wskazywane na konieczność pokuty, na śmierć własnego ja? Dzisiaj żyjemy w takim czasie, gdzie są takie przesłania, ja tylko tak, żeby odczytam to, żeby nie pomylić, są takie bardzo dwie zalecane książki w kręgach ewangelicznych, Życie świadome celu i Kościół świadomy celu. I Rick Warren, autor tych książek, który chce prowadzić rewolucję światową i mówi o tym, że do roku 2020 będzie miliard wierzących, którzy zmienią świat. I on na przykład w jednym z tych, no jakby to już ja nie radzę, ale jak to zagłębi się tą książkę Życie świadome celu czy Kościół świadomy celu, tam są takie prawdy, które należy przestrzegać, żeby się rozwijać. I te prawdy zamyka Rick Warren w 5 punktach. Zaakceptuj siebie, kochaj samego siebie, bądź sobie wierny, przebacz samemu sobie, wierz w siebie. Gdy my te, to jest, ja to mam wynotowane, gdzie to jest napisane, bo nie można się odważać głosić coś, czego nie ma, bo ci różni głosiciele od razu mają swoich takich, którzy się tym zainteresują i pociągną do odpowiedzialności. Ale chciałbym na jedno powiedzieć, że to jest sprzeczne ze Słowem Bożym. Pan Jezus mówi tak bardzo wyraźnie, jeśli kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój, zaprze samego siebie i naśladuje mnie. kto chce i za mną. To jest takie jawne sprzeczności. W książce Kościół Świadomy Celu jest pisane dział ewangelizacja. My jesteśmy powołani do ewangelizacji i autor tej książki się powołuje na to. My mamy głosić Ewangelię, prawda? Jesteśmy uczniami Pana Jezusa. Tam jest napisane, jak głosić Ewangelię. Jest napisane, powołuje się autor na Słowo Boże, uczynię was dusz rybakami. Jest nawet taka pieśń, dusz rybakami uczynię was. Młodzież na pewno zna tą pieśń. Była kiedyś często śpiewana, teraz może mniej. W każdym razie my jesteśmy rybakami dusz. Jest napisane w tym rozdziale, jak należy działać. I jest napisane tak, że jak rybak chce, ten moczyk i ten chce gdzieś łowić ryby, to musi się dowiedzieć, jakie ryby tam pływają, prawda? Czy tam są leszcze, czy tam są sumy, czy wysokie tam jakieś pstrągi i tak dalej. Wartościowsze ryby, nie? I w zależności od tego, jakie tam są ryby, to w zależności od tego zakładamy przymiętę na ten haczyk. I my musimy poznać społeczeństwo, gdzie chcemy głosić, czym są zainteresowani, jakiej muzyki chce młodzież słuchać, żeby do nich dotrzeć. No chwileczkę, to są rady Boże? Ale to jest. I są zbory. Ja otrzymałem wiele telefonów z różnych stron Polski. Nie wiem dlaczego, ale jako... Bracie, co z tym zrobić? W naszym zborze 40 lekcji nauczanych jest życie świadome celu, a na końcu, na ostatniej okładce się podpisuje rewers, że tego będę przestrzegać. To jest głoszone. Dlaczego ja akurat o tym mówię? Dlatego, że jeśli coś tak ewidentnie jest niezgodne ze Słowem Bożym, a my to musimy badać, to my musimy zdecydowanie odrzucać. Ja wiem, że się przez to narażam i każdy, kto zajmie takie stanowisko, się narazi, no bo to jest przecież taka Ewangelia, no taki słodki humanizm i tak dalej, jakby to wszystko nie nazwał. I my musimy mówić wyraźnie, dla mnie, dla nas jest autorytetem Słowo Boże. A jeśli coś nie odpowiada Bożemu Słowu, chociaż tylko w małym zakresie, to ja tego nie przyjmuję. Ja nie przyjmuję. Co ty z tym zrobisz? Każdy z nas odpowiedź poniesie. Jeszcze takie następne kryterium oceny, jeśli coś nowego słyszymy, chciałbym powiedzieć, czy głosiciel słowa odpowiada Bożym wymogom? Czy głosiciel słowa odpowiada Bożym wymogom? To jest bardzo istotne. I tu chciałbym powiedzieć, że kiedyś miałem okazję, będąc za granicą, słuchałem John Junior Austin, syn Austina. Jedna ręka w kieszeni, druga ręka potrafi godzinę głosić kazanie, ani na chwilę, ani raz nie otworzył Słowa Bożego, głosił kazanie, jaki Pan Bóg jest dobry, jak Pan Bóg Ciebie kocha, jak Pan Bóg chce dla Ciebie wszystko najlepsze. Tylko to my tak mówimy, tylko słodził, ale o tym, co jest istotą, co jest pokutą, ani słowa, ani raz Słowa Bożego nie otworzył. Audytorium, no tak, to było na ekranie, to wyglądało, że tam było 2000 ludzi. Elegancko ludzie siedzieli i słuchali tego, co chce ich uszy. Apostoł Paweł przestrzega, że sobie dobiorą nauczycieli, którzy zaspokoją te kłębiące uszy. Ja tylko taki jeden taki przykład podam. To już teraz będzie 3 lata, ponad 2 lata minęło, jak się pojawił taki trudno powiedzieć, ewangelista. Taki tytuł znaleźliśmy i to było w internecie i to może na tym Facebooku, na tym filmie, można to było oglądać. Ted Bentley. Przebudzenie na Florydzie. Ludzie byli tym tak zafascynowani i cały szczęście, ja prowadzę też grupę domową i w grupie domowej się, no bracie, znowu na Florydzie przebudzenie, a u nas nic. I no, ponieważ to było bardzo głośne, nie wiem, czyście widzieli ilustrację, jak ten człowiek wygląda, ten Ted Bentley, wytatuowany, no nie wiem, czy był kawałek czystego ciała, bez tatuażu, na końcu języka taka perła, tu jakieś takie zęby sam, co on wszystko miał na sobie, w ciele tu powpychany, no przerażający widok i on na scenie, czy no tam jak relacjonowali uzdrowienia, co się wszystko dzieje, no i to można było przez 24 godziny oglądać nawet na tych różnych ekranach i można było mieć z nim społeczność. Taka straszna scena, tylko tak zerknięcie na to. Wychodzi gość, który ma jakiś raka żołądka i on jak go kopnął kolanem, że gość zwija się z boleści na ten podium, bo to jest proces uzdrowienia. I ten Ted Bentley podawał wyraźnie, on podał, że nawrócił się mając 18 lat, a te tatuaże zrobił po to, żeby przybliżyć się do tych, którzy to mają, żeby sobie ich pozyskać. I jego doradcą, ja piszę, ja podaję to w cudzysłów, był duch proroczy Emma, on o tym mówił. I on, ten duch proroczy Emma, zwodniczy duch demoniczny, on był wśród ruchu proroków, był taki ruch proroków w Kansas, a on był doradcą Paula Kena i Mika Bickla, nie? I on się powoływał, że on o nich ma przesłania. I ludzie byli nim zachwyceni. Ja tylko taki przykład powiem, takich dwóch młodych braci. Odwiedziło mojego przyjaciela, który jest w Norwegii, on jest misjonarzem w Afryce. No i oni przyjechali do niego, dwaj Polacy i no, szukali pracy i on ich tam miał przenocować. No i przygotowywał dla nich to spanie i tak dalej. Oni otwierają laptopy i patrzą się na Teda Bentleya, co tam biegnie, nie? Ten brat im mówi, młodzi ludzie, co wy robicie, opamiętajcie się. No chcieli przenocować, więc każdy zamknięty laptop, nie? Ale ledwo on odszedł, znowu otwierają i znowu to śledzą. Chciałbym powiedzieć, że i z Polski bracia byli też zachwyceni i tu mogę tylko tyle powiedzieć, że jego kariera nie trwała długo, bo już we wrześniu, ten początek był w lutym, a już we wrześniu okazało się, że ten człowiek prowadzi podwójne życie, ma kobietę, żonaty, dwoje dzieci, ma inne kontakty z kobietami, nadużywa alkoholu, już jest wyeliminowany. Ale cały szereg ludzi było nim zachwycony. Dlaczego ja akurat ten przypadek wymieniam? Dlatego, że my musimy patrzeć, kto głosi, jak on wygląda, jak on pochodzi, czy Duch Święty, czy Słowo Boże jest jedynym jego doradcą, jedynym miernikiem, czy też jakieś duchy zwodnicze, a on o tym mówił. I przerażające było akurat ten ruch proroków, tam co znam, i tam było napisane, jakie duchy za tym, co za tym stało, i on mówi, że on z tego korzysta. Dlatego bądźmy ostrożni. Jeśli gdzieś mówią, a tam w Ameryce jest przebudzenie i tak dalej, chwileczkę zobaczymy, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Lepiej jest być tu skromniej, tutaj razem być. Nie? Ja teraz może, bo czas ucieka, chciałbym jednak trzymać się tego 24 rozdziału i tu jest tak bardzo wyraźnie napisane o tym, co się będzie działo. Usłyszycie wojny i wieści o wojnach. Patrzcie, abyście się nie trwożyli. I ja tylko taką statystykę teraz chciałem podać, bo takie notatki też mam. I chciałbym powiedzieć, że od czasu narodzenia Pana Jezusa, więc prawie już 2000 lat, było bardzo dużo wojen. I historycy, ja nie jestem historykiem, ale historycy rejestrują, że takich wielkich wojen było od czasu narodzenia Pana Jezusa 510 do końca roku 2010. 510. A do roku 1800, a więc do końca XIX wieku, było tych wojen 280. To znaczy, że prawie połowa z tych wojen przypada na XIX i XX wiek, no i na pierwszą dekadę XXI stulecia. Tak? A więc wojny, że to się dzieje, prawda? I to się dzieje na naszych oczach. My widzimy, co się dzieje, te wieści do nas docierają. Drugie, co można zauważyć, że fale prześladowań. Według Aliansu Ewangelicznego, który ma swoją siedzibę, ten Światowy Alians na terenie Stanów Zjednoczonych, już nie wymienię tego nazwiska, który dyrektora, który to prowadzi, oni rejestrują ilości ludzi, którzy giną za wiarę i rejestrują również ilości, no w miarę jak się to da, ile ludzi jest prześladowanych za wiarę. Już od roku 1970-75 co roku liczba tych, którzy giną za wiarę, jest coraz wyższa. Oczywiście w krajach muzułmańskich, w krajach Hindu i tak dalej, w tych krajach pogańskich, i podaje się, że w ciągu ostatnich 5 lat liczba tych, którzy giną za wiarę, jest prawie, że zawsze 170 tysięcy, 168 do 170 tysięcy na całym globie, 170 tysięcy. I to się dzieje teraz, a blisko 250 milionów ludzi cierpi, żyje w stałym zagrożeniu za wiarę, a więc są prześladowania. W roku 1999, w lutym, a więc to już no, teraz będzie 12 lat, został spalony żywcem australijski misjonarz Graham Steinitz się nazywał, w Indiach, razem z 2 synami. Graham Steinitz, australijski misjonarz, który pracował w kolonii dla trędowatych, i on wraz z 2 synami został spalony żywcem za to, że pracował i pomagał w takim dużym osiedlu, gdzie przebywają trędowaci. On za to, oni trzej zostali za to spaleni żywcem. Ten teren, gdzie akurat ta grupa działa, bo są Hindusi też zróżnicowani, jeśli chodzi o ich praktyki. Wiadomo, że reinkarnacja i tak dalej, to wszyscy wierzą, ale w każdym razie ta sekta Hindukwa, gdzie na tym terenie działał ten Graham Steinitz, uważała, że jeśli się pomaga trędowatemu, który akurat jest w takim stadium inkarnacji, że się mu przedłuża ten pobyt w tym stanie, bo się mu pomaga, i należy tych, którzy to robią, zniszczyć. I oni za to, dlatego zostali spaleni. Trzej spaleni żywcem. Ale co chciałbym jeszcze powiedzieć? Że był pogrzeb tych trzech mężów i żona, już wdowa, i matka ze swoją córką na pogrzebie swoich najbliższych zaśpiewały: Zmartwychwstał Pan, przeminęła trwoga, zmartwychwstał Pan, zwyciężył śmierć. Na tym grobem swoich trzech najbliższych. to ja mówię na podstawie świadectw, które opisują chrześcijańskie ewangeliczne czasopisma. I dziennikarze, którzy tam byli, świetni nawet dziennikarze, pytają, jak pani mogła śpiewać taką pieśń nad grobem swojego męża. A ona mówi, proszę pana, bo nasze życie się nie kończy, ale śmierć jest przejściem do tej wspaniałości. My znamy, ja myślę, że znamy tą pieśń Zmartwychwstał Pan, bo to śpiewamy, ale w takim momencie zaśpiewać tą pieśń, to trzeba być naprawdę blisko Pana. Dlaczego ja to mówię? Dlaczego na to wskazuję? Dlatego, że w naszych zborach z przykrością mówię o tym, jest 45-50 minut uwielbiania. Decybele pękają, bębenki w uszach. Powtarza się parę monosylab czy parę wyrazów. Non-stop się powtarza. Nie tak jak tutaj było zaśpiewane takie pieśni ku chwale naszego Pana, które nas przybliżają do Pana. My mamy przybliżać się do naszego Pana i my wiemy, że w narodzie izraelskim oprócz kapłanów, oprócz nauczonych w piśmie, to tam to, ta reszta to byli analfabeci, nie? Ale jak oni się uczyli? Przez śpiewanie psalmów. Przez to się uczyli, przez to uwielbiali i przez to wprowadzali się w taką bliskość Pana. Rotler Lippi, to jest taki szwajcarski, to jest ewangelista, dosyć znany pianista, nauczyciel sprawy wschodnie, bardzo dobrze zna, to on podaje, że przez pieśni my uczymy się, my się wprowadzamy w tą Bożą atmosferę. Ale diabeł przeciwnik tego nie akceptuje. On chce coś innego. On chce czegoś innego. Dlatego te pieśni, tak jak tu było śpiewane, ja, ponieważ w takiej atmosferze byłem wychowany przez moich rodziców, którzy byli wierzący, to dla mnie to jest czymś kosztownym i mi trudno się zgodzić z tym, jak się tylko w rytmie i powtarza się parę wyrazów. Chciałbym powiedzieć, że w roku 2005 w Pradze było cenne posiedzenie Centralnej Światowej Rady Baptystów i tam taki, wtedy był sekretarzem dr Edward Lotz i on wystąpił z propozycją, to zresztą przez baptystów zostało zaakceptowane, chociaż nie wszędzie przestrzegane, że należy skończyć z tak zwanym 7-11 worship, to znaczy 7 wyrazów 11 razy powtarzane. I on pisze wyraźnie, on powiedział, ja mam sprawozdanie z tej konferencji, on pisze wyraźnie, że powtarzanie ciągle tego samego, a ja się już doliczyłem i w takich zborach nawet 56 razy się powtarza 3 wyrazy, ale to się powtarza. On powiedział tak, że to jest tak jak mantra, jak różaniec, jak powtarzanie hinduskiego mala, bo różaniec hinduski to się nazywa mala. I on pisze, takie powtarzanie, ta monotonia w tym rytmie tej perkusji, że wprowadza ludzi w stan transu. Wyobrażamy sobie to? A teraz mało gdzie spotkać taką społeczność, gdzie się śpiewa tak jak wy tutaj. Niestety taka jest sytuacja. To jest jedno ze zwiedzeń. To jest jedno ze zwiedzeń, a o tym się nie mówi. I jak się na ten temat, ja w wielu miejscach już na ten temat zwracam uwagę, to się naraża i więcej nie zaproszą. Nie o to chodzi, tylko że my mamy obowiązek wskazywać na to. Przy tej nadmiernej głośności wzrasta poziom adrenaliny. Adrenalina jest w organizmie potrzebna, ale wiemy, jak się człowiek denerwuje, to adrenalina, no to tak się powszechnie, ale wzrasta adrenalina. Ale naukowcy, fachowcy od muzyki mówią, że jeśli my stale przebywamy w takiej atmosferze wysokiej głośności tych decybeli, to wtedy ten wzrost adrenaliny jest tak duży, że to nie, nie potrzebuje tego organizm, bo organizm potrzebuje adrenaliny oczywiście w odpowiednich ilościach, sobie przyswaja. Ale jeśli tego nie przyswoi, to ta adrenalina się zamienia w adrenochrom, a adrenochrom działa tak samo jak LSD czy inne. Ja nie jestem mądry i chciałbym tylko powiedzieć, że to są fachowcy, którzy na to zwracają uwagę. I dlatego takie szaleństwa się dzieją na tych głośnych muzykach, koncertach rockowych. Tak? I gdybyśmy popatrzyli rok 1920, powtarzam, 1920, nie wiem, czy kto jest z tego wieku, nie? Takich staruszków to na pewno nie ma. Aleister Crowley to był czołowy satanista XX wieku. On powiedział, jak można zwieść młodzież przez odpowiednią muzykę o monotonii, o powtarzaniu monosylab, w tych monosylabach ma występować seks i narkotyki i głośność. Przez to sprowadzamy młodzież na manowce. To powiedział Aleister Crowley w roku 1920. Straszny człowiek, on umarł w roku 1947. On jeszcze pobłogosławił tych Rolling Stonesów, tych jeden zespół rockowy, którego on osobiście błogosławił jeszcze przed śmiercią. Jego koniec był straszny. Dlaczego powiedzieć, że to dzisiaj ma miejsce? Jeśli my mówimy o zwiedzeniach, bardzo często mówi się, tak jak powiedziałem w tej książce Kościół Świadomy Cel, musimy zapytać, jakiej muzyki młodzież chce słuchać. A jeśli teraz taką muzyką my ściągamy młodzież do zboru, to taką muzyką ją musimy karmić, bo inaczej odejdzie, prawda? Musimy sobie zdać z tego sprawę. I następne niebezpieczeństwo czy zagrożenie, taką muzyką my wprowadzamy świat do naszych zborów. A apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie pisze w 12 rozdziale listu do Rzymian, zaraz pierwszym i drugim wierszu. Apostoł Paweł tak pisze do Rzymian. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. Apostoł Paweł napisał list do Rzymian. My wiemy, że kiedy on ten list pisał do Rzymian, to w Rzymie ludzie wołali do cesarza chleba i igrzysk. To był taki okres, że Imperium Rzymskie spoczęło na laurach. Mieli mnóstwo niewolników, którzy robili wszystko, co im kazano, nawet na różnych stanowiskach, a Rzymianie pragnęli igrzysk, no i pożywienia, tak? I tam był lud Boży. Tam był lud Boży. I do tego ludu Bożego apostoł Paweł pisze list. On jeszcze nie był przed on był później w Rzymie, wiemy w jakich okolicznościach, ale on ten list do nich napisał. I 11 rozdziałów tego listu to jest tak, jak Luther tłumacząc Nowy Testament powiedział, że list do Rzymian to jest 5 Ewangelia, a Chryzostom nadworny kaznodzieja w Konstantynopolu z kolei powiedział, że jeśli chcesz żyć po Bożemu, to przynajmniej raz na tydzień przeczytaj list do Rzymian. Tak on głosił, nie? Ale teraz zauważmy, że 11 rozdziałów, a od 12 rozdziału on podaje teraz praktyczne rady. I początek tej praktycznej rady, ten Paweł, który potrafił napisać owy głupi Galatowie, nowym tłumaczeniem nie rozumie, ale jest napisany w innych tłumaczeniach niemieckich, Trichter, więc głupi, to tutaj delikatnie pisze, proszę was przez litości Boże, nie upodabniajcie się. My nieraz, żeby podejść do młodych ludzi, czy do tych, którzy mają takie zwichrowane pojęcie o tym, jak ma być głoszona Ewangelia, przepraszam za to wyrażenie, to my nieraz musimy z taką, proszę cię, zastanów się. Chcesz poznać wolę Bożą, chcesz zrozumieć wolę Bożą, musisz się uciszyć, nie być podobny do tego świata. I popatrzymy jeszcze na to, jak te zespoły uwielbiające wyglądają, to jest przerażające. I ja już był wychowany w gronie stanowczych chrześcijan, u nas i ubiór i tak dalej, na wszystko było zwracana uwaga. I chciałbym powiedzieć, że nie wyobrażam tych braci, którzy byli moimi nauczycielami, jakby przyszli teraz na nabożeństwo, to by oni powiedzieli, jakby my. Trudno mi to, zresztą nie chcę już tego tematu zgłębiać, ale chciałbym zwrócić na jedną uwagę. To jest jedna ze zwiedzy. Jedna ze zwiedzy. Muzyka, dostosowanie muzyki do potrzeb, do zapotrzebowania słuchaczy, żeby ich pociągnąć. My mamy głosić Ewangelię. I wracam jeszcze raz do tego brata z Perzyna. Jezus umarł za mnie. To jest nasza Ewangelia. My wiemy, że potrzebują ludzie Jezusa. Dzisiaj się bardzo dużo mówi, jakie święta żydowskie należy jeszcze wprowadzić i tak dalej, i jak się należy modlić. No i tak, no najróżniejsze te żydowskie historie się chce teraz lansować, bo to nam pomaga. Chciałbym powiedzieć, nam jedyną pomocą może służyć święte Boże Słowo. Jeszcze, ja już bardzo przeciągnąłem i... Mój przyjaciel ze Szwecji, brat Lennart Sten, też staruszek, mi zawsze mówi, ty uważaj, żeby nie dłużej jak godzinę mówić, bo potem już umysł nie jest chłonny. Ale może taka okazja mi była, jeszcze troszeczkę nie będę przeciągał. Ja, gdy patrzę na ten 24 rozdział, to mam wynotowane takie punkty, żeby mi nie uciekło. W obecnej dobie stwierdzamy zwiększoną częstotliwość trzęsień ziemi. Ja mam taką statystykę, bo sobie to rejestruję, gdzie, jakie te trzęsienia ziemi były i że one występują coraz częściej. My o tym się dowiadujemy ze środków masowego przekazu. Natychmiast my wiemy ostatnie trzęsienie ziemi, które było w Japonii, nie? Jakie to szkody przyniosło, ile ludzi, jak to wszystko przebiegało. Widzimy, że to się dzieje na naszych oczach. My już powiedziałem o tych wojnach wyzwoleńczych, ale zauważmy, że pojawiają się najróżniejsze choroby, z którymi sobie medycyna, pomimo takiego wielkiego postępu w dziedzinie medycyny, sobie nie daje rady. I my wiemy, że te choroby, te epidemie występują i dotykają ludzi i bydła. Tak? Ludzi i bydła. Tak bardzo często słyszymy, no tam wściekłe krowy, czy ptasia grypa i tak dalej. I ludzie się boją. I ludzie jakoś sami chcą nieraz sobie hodować i tak dalej, żeby uniknąć jakiegoś niebezpieczeństwa. Teraz prześladowanie. I my wiemy, że wiele terenów obejmuje plaga głodu w Afryce. My wiemy, że tam się dzieją takie straszne rzeczy, że nawet trudno dotrzeć z żywnością. Ale chciałbym powiedzieć, że te trzęsienia ziemi, to co się pojawia, to jest również związane z tym, co się dzieje. Bardzo wiele ludzi u nas Caritas i tak dalej, no wszyscy się litowali nad trzęsieniem ziemi, które było na wyspie Haiti. Tak? Przerażenie. Trzeba im pomóc. Ale chciałbym powiedzieć jedno, że na wyspie Haiti kult Wudo, ta pogańska religia jest zalegalizowana jako religia państwowa. Nie dziwmy się, że potem takie rzeczy się dzieją. Jeśli się bezcześci się, że w miejsce krzyża się tam się wieszać świnie i tak. No, to są straszne rzeczy, co się tam dzieje. Tak? I teraz wszyscy się dziwią, dlaczego tak jest. Na tej wyspie jest bieda, tam jest nędza, tam jest strasznie. A druga połowa tej wyspy Dominikana, to jeżdżą z całego świata, tam piękny teren i tak dalej. To ma coś do powiedzenia, ale o tym to się nie mówi. I możemy powiedzieć, że najróżniejsze wydarzenia, które miały miejsce, tsunami. Tam to straszna ta fala, ta fala zniszczeń, to co tam było, co miało miejsce. Gdy ja czytam kilka chrześcijańskich periodyków i tam wyraźnie opisuje, że te tereny, które zniszczył tsunami, ta straszna fala, to były szczególnymi terenami. Dlaczego? Według WHO, to jest Światowa Organizacja Zdrowia, ona opiekuje się również dziećmi młodocianymi, relacjonuje, że na terenie, które objął tsunami, było prawie 800 tysięcy dzieci, chłopców i dziewczyn w wieku od 8 do 14 roku życia, które są przez różnych przedsiębiorców wystawiane dla wynaturzonych seksturystów. Dzieci, dziewczynki i chłopcy od 8 roku życia. I według statystyk tej Światowej Organizacji Zdrowia w tym miejscu, gdzie było, tam podawali, że prawie 320 tysięcy turystów zginęło i to byli z całego świata, którzy przyjeżdżali na te seks party z dziećmi. I podaje ta Światowa Organizacja Zdrowia, że prawie 1,5 miliona dzieci, to znaczy dzieci do 14 roku życia, jest wykorzystywana przez seks młodocianych zarobkowo. I na tym terenie ich prawie było 800 tysięcy. I co ciekawe, to znaczy ciekawe, przerażające, że już po roku część tych miejsc, gdzie się to uprawia, było odbudowane. To się wierzyć nie chce i seks turyści dalej tam udają się w tę stronę, nie? Teraz huragan Katrina na Nowy Orlean. O tym się też mówił poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych. No, rozpacz. Miasto Orlean zostało zalane przez straszne burze, powódź i tak dalej. Miasto Orlean to jest centrum kultu Wudo, tej pogańskiej religii dla całych Stanów. To jest centrum. I w tym czasie, jak 2, 3 i 4 września miały tam być takie parady tych obsceniczych, no te najgorsze historie, co można pod względem seksu i tak dalej odprawiać, to tam miała być parada tych wszystkich ludzi i oni się zjeżdżali 3-4 dni wcześniej i nastąpiła ta katastrofa, ten huragan Katrina, który spędził te fale morza i wody i zniszczył te tereny. Tak? O tym to świat nie mówi, nie? Tylko nieszczęście. Tam w tym mieście Orlean na prawie 45 cmentarzach odbywają się uczty i śluby ludzi, wesela odbywają się na cmentarzach z uwagi na kult zmarłych. I tam to nawiedziło taka straszna katastrofa. Więc jak o tym to praca, no tak dosyć strzemięźliwie pisze, nie pisze o tym. Tam w każdym sklepie jest, są te figurki kultu Łodo i tak dalej. Tam jest centralne muzeum Łodo, tej religii, dla całych Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy to odbudowali, ale to zostało zniszczone. Więc jak widzimy te rzeczy, to się dzieje, te sądy Boże się odbywają na naszych oczach. Ja podaję tego jest dużo, nie? I dlatego my musimy tak bardzo zważać na to. My musimy bardzo zważać na to, co się dzieje i co nam to ma do powiedzenia. Jeszcze chciałbym może tylko króciutko powiedzieć na temat naszych dzieci. Na temat naszych dzieci. Kto sięga po nasze dzieci? Co nasze dzieci oglądają? Czego słuchają i co się naszym dzieciom wpaja. Tak bym powiedział, nie wiem, czy słyszeliście o Harry Potterze, czy słyszeliście o, jest taki komplet książek, 7 tomów opowieści z krainy Narni. Nie wiem, czy się słyszeli o tym?
Tak.
69 zł, 90 groszy. I tam jest brat czarodzieja, czarodziej, no, fauny, flory, no, straszne rzeczy tam są. I w ewangelicznych zborach można to nabyć i jest zalecane do czytania w ewangelicznych zborach, niezależnie od tego, że w szkole się to też propaguje jako literaturę dla dzieci. O, to jest takie, bym powiedział, przedszkole okultyzmu. I to jest propagowane. Niemieckie czasopismo Die Gemeinde, to jest baptystyczne czasopismo, pisze tak bardzo wyraźnie o tym, że jak się za dużo przeczyta małemu dziecku, bo to już przekazują dzieci, które nie umieją czytać. Że jak się tego za dużo na jeden raz przeczyta, dziecko nie może spać, no takie różne rzeczy się po tym dzieją. Jest wydane w Niemczech do każdego tomu taka książeczka, ile można za jednym razem przeczytać tej trucizny. Ja mówię trucizny. Ta broszurka kosztuje jedno euro, ale to się przekazuje naszym dzieciom. To się przekazuje naszym dzieciom. I teraz jakby bardzo my musimy zważyć, co nasze dzieci oglądają, czym się nasze dzieci karmi. I my musimy zająć stanowisko. To nie jest tak, a machnę ręką. Kto zagraża naszym dzieciom? Takie rzeczy. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że no już jak mówię o literaturze, jest taka książka, która się nazywa Chata. Nie wiem, czy kto słyszał.
Tak.
Czytałeś?
Słyszałem o tej książce.
Słyszałem, ale nie czytałem, to dobrze. Chata, William Jung, autor tej książki. Ojciec jego był misjonarzem, ale to niczego nie dowodzi. I tam opisuje, no, cała ta historia, jest za mało czasu, żebym to opowiadał. Ja przezwyciężyłem się i przeczytałem, dlatego że cały szereg zapytań już miałem. I spotkałem ludzi, którzy mówią, że to zmieniło ich życie, ta książka. A więc po takich różnych przeżyciach i tak dalej, człowiek, który nazywa się Mark, no, stracił tam swoją córeczkę, w tym czasie, jak na czasach będąc ratował swoje tonące dzieci, 14-15 lat mające, nie? I w tym czasie no, na kampingu została porwana jego córka, no i tam te tragedia, jego zbuntowanie się przeciwko Bogu, tam jest opisane w tej książce. I pewnego razu ten człowiek dostaje list anonimowy, ma tam zajechać, gdzie jest ostatni ślad jego córeczki, 8-letniej. I on tam przyjeżdża i zapada w sen i w tym śnie widzi, spotyka Boga, Jezusa, Ducha Świętego i sprawiedliwość. I w tej książce Bóg jest przedstawiony jako taka afroamerykanka, afrohinduska, a więc grupa ciemnoskóra kobieta, i rozmawia z nim i mówi, że Bóg nie każe za grzech, że grzech już jest karą, że nie musi się obawiać. Pan Jezus występuje jako taki młody cieśle. To jest straszne, co tam jest napisane. Ludzie to czytają. Ona 10 milionów egzemplarzy tej książki w różnych językach jest i w polskim języku to jest zalecane i wystawiane przez naszych kaznodziei. Jest wiele różnych zagrożeń. Ja tylko powiem, praktyki medycyny niekonwencjonalnych, metody diagnozowania oberon, porównanie według znaków, antropozofii i różnych chorób i homeopatia i ostatnio aktywizacja biologiczna. To bardzo często słyszymy o tym, że bracia i siostry, ja bardzo przepraszam, nie wiem, co mi się stało, ale ja wiem jedno, że diabeł przeciwnik robi wszystko, żeby zniszczyć tych, którzy to głoszą. I ja pokornie proszę o to, gdy wrócicie do domu i będziecie się modlić, żebyście wspomnieli na brata, który stara się wskazywać na to, co się dzieje wokół nas, te ostrzeżenia. To nie jest łatwa służba i z jednej strony cieszymy się, jak brat zaprosił, żeby służyć, ale muszę powiedzieć bardzo wyraźnie, że to mi się nie pierwszy raz zdarzyło, ale Pan jest pełen miłości, a mnie podźwiga i ja dziękuję za to, że nie wiem, co się stało w tym momencie, ale dzięki Bogu teraz jestem przy pełnych zmysłach i mogę jedno tylko powiedzieć, że dowodem tego, co miało miejsce, jest fakt, że żyjemy w bardzo poważnym okresie i diabeł przeciwnik chce tych, którzy stoją, chcą być tymi stróżami, chcę w jakiś sposób zniszczyć. Dlatego proszę, żebyście pamiętali o tym, że żyjemy w bardzo poważnych czasach. Że Słowo Boże nas uczy i Słowo Boże nam tak bardzo wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych będą czasy trudne. I my w tych trudnych czasach żyjemy. Ale chwała Bogu za to, że On jest naszym Panem. On będzie nas dalej prowadził. Nie wiem, wybaczcie mi za tą scenę, ja za to nie mogę, ale dzisiaj rano, jak wjechałem tutaj, to byłem trochę, bo tak jakoś dziwnie. I ja przez wiele lat usługiwałem na temat okultyzmu, modliłem się z osobami, które były z tym związane. I wiem, że to była trudna służba, wielu osobom zostało chociaż w miarę trochę pomożone, czy zostali uwolnieni. To jest trudna służba. Bardzo wielu braci powiedział, wiesz, bracie, daj sobie z tym spokój, bo wiesz, to nie ma co w te
dziedziny wkraczać, bo to się źle skończy. Ale chwała Bogu, że Pan mnie prowadzi, zachowuje, posila aż dotąd. I ja kończąc już, chciałbym powiedzieć, że na temat wiedzy można by mówić dużo. W Zabrzu miał ten przywilej obsługiwać dla młodych ludzi i mówiłem na temat wiedzy. I chciałbym powiedzieć, że ta służba jest niezbyt popularna, ale jest bardzo potrzebna i my potrzebujemy żyć w czujności, żebyśmy trzymali się Słowa Bożego i tak jak powiedział, jeśli coś jest niezgodne ze Słowem Bożym, to to jest nie do przyjęcia. Jeśli teraz pozwolicie, to chciałbym się z Wami pomodlić, dziękować za Waszą życzliwość, za Waszą miłośną atmosferę, jaką tu mogę przeżywać i odczuwać. I chciałbym tylko powiedzieć jedno, że moim życzeniem jest, aby Wam Pan tu błogosławił, żebyście mogli być światłym, świadectwem tutaj na tym miejscu. Dlatego ja proszę, jeśli możecie, żebyście powstali, chciałbym się z Wami jeszcze pomodlić.